popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Olasik.
Naszym gościem jest społecznik, działacz partii Razem, Łukasz Garczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Nigdy Pan czy Pana znajomi nie potrzebowali kupić napoju alkoholowego po godzinie 22?
Być może potrzebowali, ale to jest kwestia kosztu i zysku. I to, o czym mówimy, nawołując do wprowadzenia w całym Poznaniu tak zwanej nocnej ciszy alkoholowej, czyli zakazu sprzedaży od 22 do 6, to jest właśnie postulat oparty o takie myślenie. Owszem, jest może nieco niewygodnie dla jakiejś małej grupy osób, ale za to cała reszta Poznaków i Poznanianek ma spokojny sen, ciszę, porządek na ulicach. Moim zdaniem to się opłaca.
Taka prohibicja jest w centrum miasta i w tych przylegających dzielnicach. Czy to naprawdę musi być w całym Poznaniu? Bo to wy jako Razem apelujecie.
Wie pan, moim zdaniem Poznaniakom się należy spokojna noc, niezależnie od tego, czy mieszkają w centrum, czy poza centrum. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli ktoś naprawdę potrzebuje albo ma zaplanowaną imprezę, no to przecież nie jest wielkim problemem iść na zakupy przed 22.
Rada Osiedla Winogrady wystawiła negatywną opinię. Tam nie chcą tej nocnej prohibicji. Ci radni tłumaczą, że pytali oczywiście służby. Mhm. Tam takich problemów nie ma. Problem bardziej występuje w godzinach przedpołudniowych z osobami, które nadużywają alkoholu w ogóle, ale wieczorami w nocy nie ma. Ich zdaniem to powinno być lokalnie regulowane. No to po co ich uszczęśliwać na siłę? Po co zmieniać tam takie regulacje?
To, co wiemy z miast, które wprowadziły taki ogólnomiejską regulację, na przykład Krakowa, który jest podobny wielkościowo, rozwojowo, też ma studentów i tak dalej, a więc to jest dobre miasto do porównywania, to, że drastycznie spadają interwencje policji o 48%. Drastycznie spadają interwencje
dotyczące jakichś rozrób czy związanych z alkoholem. Nie wszystkie.
W szczególności związanych z alkoholem. Więc to pokazuje, te statystyki wskazują, że wprowadzenie takiej zmiany jest po prostu skuteczne i należy się podobnych skutków spodziewać w Poznaniu.
Czyli gdyby zakazać w ogóle sprzedaży alkoholu w ciągu dnia, to drugie 50%, druga połowa by odeszła i w ogóle nie byłoby zgłoszeń?
No nie, bo wtedy mielibyśmy inne problemy i to znamy z historii Stanów Zjednoczonych i wprowadzenia prohibicji, bo jak się czegoś zakazuje całkowicie, to powstaje czarny rynek. A tutaj mówimy o zmianie, która dotyczy tylko godzin nocnych, gdzie szczególnie osoby z problemami alkoholowymi jakby wywołują problemy i incydenty.
A co z właścicielami tych małych osiedlowych sklepów, które być może często w ten sposób zarabiały, bo w ciągu dnia nie wytrzymywały konkurencji i dyskontów, a w nocy ktoś przyszedł, coś kupił i jakoś ten interes się kręcił. Jak mają zarabiać ci ludzie teraz?
Ja takich głosów nie słyszałem, żeby ta zmiana miała spowodować, że prowadzenie sklepu, czyli biznes przez okrągły rok, nagle przestało się opłacać.
Nie mówię, że przestanie się opłacać, ale spadnie ten dochód.
Być może tak.
I liczycie się z tym? To jest ich kosztem? Takie zmiany mają być wprowadzane?
Jeszcze raz powiem. To jest kwestia tego, jakie mamy tutaj zyski społeczne i jakie mamy koszty. No i moim zdaniem zysk w postaci spokojnego miasta i spokojnego snu dla wszystkich znacznie przewyższa koszt w postaci niższych nieco, odrobinę bym powiedział, przychodów dla małej grupy i jakiejś niedogodności dla osób, które ten alkohol chcą konsumować.
Patrząc na to, jakie zamieszanie wokół tego tematu było w Warszawie, spodziewa się pan w Poznaniu też problemów z ewentualnym wprowadzeniem takiej uchwały?
Nie. Właśnie ja uważam, że poznaniacy są mądrzejsi od warszawiaków, również jeśli chodzi o samorządowców i że ta zmiana przejdzie w zasadzie bezproblemowo przez Radę Miasta. To, nad czym można dyskutować i tutaj stąd nasz głos, to czy to powinno być całe miasto, czy też całe z wyłączeniem tych osiedli, gdzie Rada Osiedla się wypowiedziała negatywnie, których, jak jeśli nie mylę, są w tej chwili dwa.
Zostańmy przy miejskich tematach. Niedawno BAM był na proteście pracowników Urzędu Miasta, którzy chcą podwyżek, ale większych niż te 300 zł obiecane im przez urząd. Naprawdę w magistracie w Poznaniu pracuje się i zarabia się tak źle?
No tak. I to pokazuje chociażby to, ile mamy wakatów i jakie triki muszą stosować kierownicy i kierowniczki w różnych wydziałach, żeby zdobyć obsadę.
Pomimo tych typowych benefitów dla urzędników, trzynastek, stabilnych godzin pracy, to nadal nie są atrakcyjne stanowiska?
No nie. Wie pan, ile mamy w tej chwili wakatów w MPK? Jeśli chodzi o kierowców i motorniczych.
A kierowcy zarabiają mniej niż urzędnicy?
140. No nie, zarabiają więcej, ale to jest dalej za mało, tak?
Tam jest konkurencja ze strony tych prywatnych przewoźników, jeśli mówimy o kierowcach, przeważnie autobusów, a w kontekście urzędów to chyba troszeczkę inaczej wygląda, ewentualnie innych urzędów, tak? Jest
miasto, konkurencja. Miasto Poznań, Urząd Miasta Poznań jest największym pracodawcą w mieście prawdopodobnie.
I, możemy się spierdzić, jest Uniwersytet imienia
tak,
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Okej, możemy, ale jest jednym z największych pracodawców i zatrudnia grono ludzi o bardzo różnych kompetencjach, poziomach wykształcenia. I ma pan rację, że to trudno jakby porównywać całą grupę do jednego typu stanowiska. Natomiast jasne jest, że w budżetówce, czyli również w samorządzie, płace idą do góry wolniej i to czasem znacznie wolniej niż w sektorze prywatnym. I to jest to, o co walczą ci ludzie, żeby ich pensje nie zostawały w tyle za wypłatą tych osób, które wybierały pracę w biznesie czy w prywatnych firmach.
Czy tutaj uda się przekonać prezydenta Poznania do zmian decyzji w tym zakresie? Bo słyszymy, że to jest dużo. Poprawka, którą proponowali wcześniej radni do budżetu, ona opiewała na 40 milionów złotych. Tyle by trzeba było wydać, żeby te podwyżki były zadowalające dla urzędników.
Ja się nie podejmuję odpowiedzi na pytanie, czy to przekona Jacka Jaśkowiaka, bo coraz bardziej mi się wydaje, że Jacek Jaśkowiak jest po prostu tak uparty, że niewiele rzeczy go przekonuje. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to że jeśli jesteśmy miastem, w którym prezesi miejskich spółek zarabiają najwięcej w Polsce, a urzędnicy muszą się prosić o podwyżkę, która byłaby sensowna, godna, to coś jest nie tak.
Tylko ilu jest tych prezesów? Czy dałoby się im zabrać część tych wynagrodzeń i przekazać na podwyżki dla urzędników?
To jest jakiś start. To znaczy to, jak pan zadał to pytanie, i nie dziwię się wcale, że pan tak pyta, bo radni i prezydent rozmawiają o budżecie miasta, ale budżet miasta można by traktować szerzej niż tylko sam dokument i tą tabelkę, na której pracuje prezydent, bo mamy jeszcze inne zasoby i właśnie w takim myśleniu bym szukał tych pieniędzy, których zdaniem Jacka Jaśkowiaka brakuje. Trzeba trochę kreatywności.
Czyli razem jest za tym, żeby zmniejszyć wynagrodzenia w miejskich spółkach w Poznaniu i te pieniądze przekazać szeregowym urzędnikom.
Kominy płacowe w miejskich spółkach, bo w miejskich spółkach pracują również osoby na niskich stanowiskach, które pewnie powinny zarabiać więcej. Natomiast kierownictwo, zarządy, tak jak najbardziej trzeba te płace obciąć.
Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki. W Poznaniu studiuje ponad 100 tysięcy ludzi na tych poznańskich głównych uczelniach publicznych, bo są przecież także prywatne. To jest główny potencjalny elektorat partii Razem w tym momencie. Pytam, bo chociażby niedawno była wizyta Adriana Zandberga. Ja tam byłem jako reporter i widziałem przede wszystkim właśnie młodych ludzi, studentów pewnie.
No Adrian jest przystojny facet, więc
opowiedziałem o studentach, nie studentkach,
studenci i studentki na tą charyzmę Adriana, że tak powiem, chcą jej słuchać i to widać też na naszych spotkaniach poza uczelniami. I powiedziałbym tak, że to nie jest jedyny nasz target, ale młodzi ludzie na nasz program i na to, co sobie reprezentujemy, co próbujemy w Polsce zmienić, jak próbujemy z niej zrobić gospodarkę na miarę tych wyników, o których mówi premier Tusk, 20. gospodarka świata, a ludzie nie mają gdzie mieszkać, ludzie mają problem z pracą, pracują na śmieciówkach, to tak nie może być. Musimy wyrównać ten podział zysków z tego, co gospodarka wypracowuje i nad tym będziemy pracować.
Jak przekonujecie młodych ludzi do siebie, już pomijając te charyzmy, o której pan wspomniał?
Jesteśmy konsekwentni. i mówimy wprost, co nie działa, co trzeba poprawić. Może pan zauważył, że te układy, które istnieją w polskiej polityce, koalicji rządzącej, powodują, że obietnice, które są składane przed rozpoczęciem kadencji parlamentu, potem idą w odstawkę i są ignorowane albo przykrywane. Dla mnie szczególnie ważną jako osobę z niepełnosprawnością była obietnica asystencji dla osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj praktycznie zapomniana, ale są też różne i jak słyszeliśmy parę miesięcy temu, cóż szkodzi obiecać, tak?
No, ale o tym, więc są tarcia inaczej. W koalicji rządzącej może też mówić Konfederacja i tak samo można to wskazywać. Skupmy się może, bo za chwilę nasza rozmowa się skończy, na tych studentach, co ewentualnie partia Razem mogłaby zaproponować tym młodym ludziom, którzy za chwilę wracają na uczelnię.
Czy mówimy o kryzysie mieszkaniowym i o tym, że trzeba go rozwiązać, budując po prostu mieszkania?
No, uczelnie mówią, że nie ma pieniędzy.
Nie mówię o akademikach. Mówię o mieszkaniach budowanych przez miasta wojewódzkie i mniejsze, bo tego, co stworzyły lata zaniedbań, kiedy nie było mieszkań komunalnych w ogóle budowanych, nie da się inaczej rozwiązać. Trzeba po prostu zainwestować w to, żeby miasta miały swój zasób mieszkaniowy i w ten sposób to obniży koszty najmu. Tak, dla wszystkich. Ale również dla studentów. I dzięki temu nie wszyscy będą musieli prosić o miejsca w akademiku. Część znajdzie sobie najem, na których będzie ich stać, jeśli te mieszkania zaczniemy budować.
Takie postulaty jak akademiki za złotówkę, czy publiczne, tanie stołówki są możliwe do zrealizowania. My słyszymy, że brakuje pieniędzy, żeby w ogóle wypłacać doktorantom, ale którzy uciekają do prywatnego
sektora. Panie redaktorze, nie może być tak, że na wszystko brakuje pieniędzy. Ja w tym państwie żyję od 41 lat. Idę na studia, w tym roku wracam, więc również będę studentem. I jak długo żyję, to tak długo słyszę od rządzących, wszystkich opcji politycznych po kolei, że nie ma pieniędzy. No na coś musi być. Okej, jeśli nie ma na wszystko, to się zdecydujmy na jakiś wycinek, na jakiś element tego, co jest najpilniejsze. My mówimy, mieszkania są pilne, rozwój jest pilny, technologia, energetyka atomowa. A z drugiej strony słyszymy, przedsiębiorcy mają za ciężko i trzeba im dawać pieniądze z KPO, muszą sobie jachty kupować. To nie jest logiczne. Z tymi ludźmi się po prostu ciężko rozmawia po drugiej stronie politycznej barykady, bo oni nie są racjonalni.
Łukasz Garczewski z partii Razem był państwa i moim gościem. Na jakie studia pan idzie?
Na zarządzanie i prawo w biznesie. Jeszcze, widzi pan, nazwa jeszcze musi się utrwalić.
Dziękuję za rozmowę, powodzenia na studiach. A państwu życzę dobrego popołudnia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.